Regionalny punkt widzenia. Co słychać w kulturze? Wydarzenia, dokonania, plany i zaproszenia.
W Polskim Radiu PIK.
Regionalny punkt widzenia.
Prawie kwadrans po godzinie 9. Magda Jasińska, witam Państwa. Dzisiaj w studiach, bo mamy też włocławskie i bydgoskie studio, wspaniali goście. Lidia Piechocka-Witczak, dyrektor Centrum Kultury Browar B we Włocławku. Witam Pani Dyrektor.
Dzień dobry Państwu, witam serdecznie.
Jarosław Jaworski, rzecznik Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.
Dzień dobry.
Człowiek z Torunia.
Zawsze to jest podkreślane.
To piękne.
To piękne. No dobrze.
I Andrzej Budziak, dyrektor Pałacu w Lubostroniu. Witam, panie dyrektorze.
Również bardzo nisko się państwu kłaniam.
No to zacznę od takiego prowokacyjnego pytania. Czy w dzisiejszych czasach, w dobie internetu, w czasach, kiedy właściwie wszystko mamy w zasięgu ręki, w swoich smartfonach, potrzebne nam są takie instytucje kultury, jak centra kultury, domy kultury, czy Pałac w Lubostroniu? Pani dyrektor.
Myślę, że to pytanie retoryczne chyba.
Pewnie.
Pytanie retoryczne, bo to w zasadzie chyba pytanie w ogóle o rolę kultury, myślę. Jeżeli pytamy o rolę instytucji kultury, które są nośnikiem tejże, to myślę, że można też głębiej podyskutować w ogóle, po co nam kultura tak naprawdę.
Ani się tym najeść nie można. Ani wzbogacić specjalnie.
Żyć bez tego
trudno, rzeczywiście.
No ja myślę, że wielu Polaków sobie dobrze radzi. Bez tego.
No to na przekór w takim razie.
Ktoś powiedział kiedyś, i to tak powiedział dosyć poważny człowiek, że jeżeli się kultura sama nie wyżywić, to niech zdycha. No to było takie też właśnie tak na taką
prowokację. Oj, obawiałabym się o tę samowyżywiającą się kulturę.
A no właśnie. No ale jednak tacy są ludzie, którzy z tytułami profesorów, a potrafią się tak wypowiedzieć. A wydaje mi się, że obowiązkiem profesorów, intelektualistów niewątpliwie, to nie tylko to, że ta wąska ich branża, ale myślę, że powinni mieć szerszy horyzont. No i tutaj o tej kulturze, no niestety to były słowa profesora, czy nawet wolałbym go nazwać prezesem Balcerowicza.
Ale to chyba jest tak z kulturą, że generalnie rzeczywiście w Polsce jest, moim zdaniem, fatalnie w tej kwestii. Może dlatego, że kompletnie nie jesteśmy edukowani do tej kultury. Tak naprawdę młody człowiek wychodząc ze szkoły średniej generalnie pamięta nudne zajęcia plastyczne czy coś takiego.
Zajęcia praktyczno-techniczne, no, to już coś, w ogóle.
Tak. Szybciej, znaczy styl gotycki odróżni od renesansu. Dopiero jak będzie wielki napis, to jest renesans,
a to jest gotyk, tak.
Znaczy ja nie mówię, że to jest absolutnie potrzebne w życiu, ale potem dzieją się takie sytuacje jak na przykład wojny, czy też zabory i takie inne i nagle się okazuje, że jedyną rzeczą, która nas wszystkich łączy, jest ta kultura, że na przykład wszyscy przeżywamy zabory, bo czytamy Sienkiewicza. Warto było, tak jak powiedział przed chwilą pan dyrektor, warto byłoby się troszeczkę zastanowić teraz, w tym momencie nad tym, czy w tą kulturę nie warto inwestować i dbać o nią, żeby potem coś zostało takiego, co nas będzie łączyć w trudnym momencie.
Ja bym nawet, jeśli mogę wtrącić, nawet aż tak drastycznie tutaj nie sięgała po takie, chociaż to prawda jest rzeczywiście to, co pan dyrektor powiedział, że w sytuacjach ekstremalnych my wtedy bardzo szybko wiemy, w którą stronę się odwrócić i gdzie szukać pomocy, wsparcia i poczucia tożsamości i więzi naszych najważniejszych, ale nawet w sytuacjach bardzo stabilnych, pokojowych, to przecież wiemy, że kultura jest lokomotywą wielu dziedzin. Nie byłoby turystyki bez kultury, nie byłoby często nawet działań wśród... No, kultura jest mechanizmem napędzającym przedsiębiorczość. Kultura wzmaga pomysłowość, kreatywność i tak dalej. My na przykład mamy zajęcia w dziedzinie plastyki. Ja proszę sobie wyobrazić, że wielu uczestników zajęć plastycznych odwróciło się teraz także w kierunku innego rodzaju oferty edukacyjnej. Otóż zajęć z dziedziny elektroniki i robotyki, bo mamy też taki cykl zajęć, które są gdzieś na pograniczu może, albo nawet wręcz należą do dziedziny techniki przecież, jakby jak najbardziej. Chociaż my staramy się łączyć też to
ze sztuką,
z elementami kulturalnymi, tak. Ale proszę mi wierzyć, jak wiele osób gdzieś te powiązania czuje, znajduje i ich potrzebuje, co najważniejsze, bo my, myślę, nie tyle odpowiadamy, ale strzeżemy i staramy się pobudzać potrzeby i przypominać ludziom o tym, że takie potrzeby są w nas. Potrzeby piękna, wrażliwości, rozwoju, kreatywności.
Ja jeszcze chciałem do tego pytania wrócić, bo to bardzo słuszne jest pytanie o to, czy w dobie smartfonów potrzebna jest kultura. Otóż taka bezpośrednia. Otóż jest niezbędnie potrzebna, dlatego że tak naprawdę w tej chwili, jeżeli możemy wszystko mieć na smartfonie, to jedyną rzeczą inną niż posiadanie czegoś na smartfonie jest bezpośredni udział w kulturze. Czyli to jest jak gdyby ta wartość podstawowa. No bo nie możemy bezpośrednio być na koncercie, jednocześnie będąc 100 kilometrów od niego i patrząc na niego w smartfonie. Kultura bezpośrednia, działanie bezpośrednie, koncerty, wystawy, to wszystko jest absolutnie potrzebne, ale będzie się to wszystko zmieniało. Na przykład dwa miesiące temu premiery miała pierwsza płyta, pełnowymiarowa płyta, nagrana przez sztuczną inteligencję w całości, od początku do końca. I podobno jest fantastyczna, więc będziemy musieli
jakość
borykać się w krótkim czasie, znaczy może my borykać, ale młodzi ludzie będą traktowali to jako coś absolutnie naturalnego. Otóż ta kultura elektroniczna, nazwijmy to roboczo, ze sztuczną inteligencją i ze smartfonami, ona po prostu w pewnym momencie będzie jedyną kulturą i trzeba się zastanowić, jak to zrobić, żeby to przeszło bezboleśnie.
Czy instytucje...
Ale czy właśnie musimy się tego bać, przepraszam? Czy
ja
my
się
musimy
nie boję.
Się tego bać?
Ja się nie boję.
Czyli instytucje kultury też będą musiały nadążać za rozwojem techniki, technologii.
Tak, no bo to byłoby zupełnie absurdalne, żeby udawać, że jest jakaś wydumana kultura wyższa, która na przykład nie dopuszcza smartfonów i sztucznej inteligencji. No jest to po prostu, przepraszam, ale głupie podejście, bo sztuczna inteligencja jest, będzie i będzie nas otaczać. Jest w tej chwili według takich prognoz za 10-15 lat będzie około 50 miliardów urządzeń ze sztuczną inteligencją na świecie.
To brzmi sztuczna inteligencja, to jest jakiś koszmar.
Ale to jest wszędzie, no już wystarczy wejść na Facebooka i porozmawiać z pierwszym z brzegu botem, to jest sztuczna inteligencja. Więc to jest, będzie i będzie wokół nas i my musimy myśleć o kulturze w ten sposób, a jednocześnie pamiętać, że jedynym wyróżnikiem naszym jako instytucji kultury, pałaców i tak dalej, jest to, że my jesteśmy fizycznie i że można do nas przyjść.
Bo dotknąć.
Do smartfona się
poczuć.
Mimo wszystko do smartfona nie wejdziemy do środka.
A tutaj właśnie to, ja to mam to szczęście właśnie, że rzeczywiście stworzono w 1994 roku właśnie instytucje kultury na bazie tego pięknego pałacu Lubostońskiego.
Jest i parku, bo to też trzeba przyznać,
park,
że to
oczywiście,
jest...
Oczywiście, jakkolwiek wiemy, właśnie te ostatnie dni, ostatnie miesiące pokazały, że siła natury i praw natury nie zmienisz pani. I tu jest jeszcze dobrze, że właśnie, że smartfonikiem i jakąś ikonkę nie dotkniemy i zrobimy porządek akurat, że nie będzie jakiejś potężnej burzy, nie będzie ulewy, nie będzie czegoś, ale właśnie pałac istnieje i ostatnio też dostałem takiego SMS-a, gdzie mi powiedziano, aby utrzymać tą wizję, jaką ja w 2000 roku przejmowałem ten pałac jako instytucję kultury, więc aby go utrzymać właśnie tak, jak on emanuje. A zaczyna się to właśnie od jego historii, że to właściwie stworzono ten pałac jako modlitwę, mówiono o wolną ojczyznę. To był ten czas. To jest też to, co był pan łaskaw powiedzieć, że rzeczywiście, że dopiero kiedy się nam coś niedobrego dzieje, to potrafimy się łączyć i potrafimy odnaleźć te momenty, które pozwolą, czy raczej nie pozwolą nam się od siebie oddalić. A dzisiaj chyba jest za dobrze, że my się tak oddalamy, że się tak dzielimy. Ale instytucje te właśnie powinny mieć tą rolę. Jesteśmy świeżo po 11 listopada i ja sobie nie wyobrażam, żeby powiedzmy ten pałac, który ma to właśnie takie te nośne hasła, że sobie przyjaciołom potomnym, że tu schronić się przed niebezpieczeństwami życia zewnętrznego, co mówi Georgi Kawergiliusza. I piękne hasło, hasło kiedyś z Kuszewskich, semper recte, zawsze prawo, zawsze godnie. To drodzy Państwo, to obliguje. I powiem nawet, że kiedy te wycieczki i młodzieży odwiedzają pałac, cieszę się, że czują sakrum tego pałacu, tego miejsca. I oni wtedy chyba nie zaglądają, jeżeli tylko korzystają z tego, czy mogą się sfotografować w pięknie tego miejsca. I to jest to, co daje nadzieję, że może kiedyś się odwrócą. A jeszcze też dodam, że my się tutaj tak, to już Amerykanie, bo miałem szczęście też, że odwiedziła nas wybitna pani architekt ze Stanów Zjednoczonych. I ona musiała tu być, musiała tu przebywać. Absolutnie obiecała, że przywiezie swoich studentów do tego naszego miejsca. Więc ja się mimo wszystko nie obawiam, bo jeżeli Amerykanie napisali o naszym pałacu w Palladiana, takie czasopismo właśnie to było w tej Virginii, właśnie na tym uniwersytecie pani profesor Scott. Więc myślę, że oni jak gdyby też chcieliby czerpać jeszcze od nas. A my szybciutko przenieśliśmy się właśnie w taką współczesność, te smartfony, te komputery, no ale od tego też nie uciekniemy.
Drodzy Państwo, do sacrum profanum, do oferty, którą Państwo proponują swoim widzom, swoim uczestnikom różnych zajęć, powrócimy już za chwilę.
I'm afraid that I can let you go, go, go.
Polskim Radiu PIK.
Regionalny punkt widzenia.
A dzisiaj rozmawiamy o instytucjach kultury, o centrach, domach kultury, instytucjach takich jak Pałac w Lubostroniu. I zastanawiamy się, do kogo jest adresowana oferta kulturalna. Czy państwo, organizując różnego rodzaju wydarzenia, zajęcia, myślą o tym tak zwanym, brzydko mówiąc, ja bardzo nie lubię tego słowa, targecie.
Targecie.
Tak.
Targecik
to jest okropne słowo, ja bym w ogóle wyeliminowała.
Nie, no dlaczego? Zwykłe naturalne.
Takie naturalne.
No, takie nie wiem, jak te smartfony.
Jak okiennica.
Jakbyśmy o rzeczach rozmawiali, a nie o...
Target, no to nazwijmy to grupa docelowa.
Już lepiej.
No lepiej brzmi, nie? Ale target jest krótszy.
Pani dyrektor.
Proszę państwa, no tak jak pewnie wszyscy zajmujący się kulturą robimy badania, analizy, kto do nas przychodzi i kogo jeszcze powinniśmy, czy też chcielibyśmy do siebie zaprosić. Myślę, że dzięki istnieniu od 4 lat Centrum Kultury Browar B we Włocławku ta grupa się zwiększyła, może tak powiem trywialnie dość. Na pewno wzrosła ilość osób młodszych, powiedziałabym, które jakoś z kulturą wiążą swój czas, ale ciągle jeszcze odczuwamy niedosyt młodzieży w działaniach kulturalnych. I teraz nasze takie zadanie, które sobie stawiamy za priorytet w najbliższym czasie, to działanie w kierunku młodzieży. Chcemy, pragniemy, mamy zamiar uruchomić coś w rodzaju programu, działań takich, które będą systemowo gdzieś nastawione na przyciąganie młodych ludzi. Oczywiście każdy może powiedzieć, czy to jest istotne, że młodych, starszych, najmłodszych i tak dalej. Chyba tak. Jednak chyba tak, dlatego że możemy czasami pogubić gdzieś po drodze naszych odbiorców.
Aczkolwiek mam takie wrażenie, że ta oferta jest adresowana do najmłodszych, troszkę starszych i potem do tych już bardzo doświadczonych. Czyli mamy jakąś taką wyrwę pokoleniową 40+. Mam takie wrażenie, ale być może się mylę.
No dla mnie to nie...
We Włocławku?
U nas nie. Myślę, że u nas nie. U nas bardziej mamy, jeżeli mówimy o wyrwach, chociaż nie chciałabym tego tak nazywać bardzo drastycznie, ale mamy potrzebę i staramy się znaleźć jakiś sposób i dobry kontakt z ludźmi w wieku od 20,
no właśnie,
powiedzmy między 20 a 30 raczej.
20-30 tak. To jest w tej chwili katastrofa w naszym regionie, bo tak. Mówiąc krótko, sytuacja jest taka, jak przewidują demografowie. Za 15 lat 30% mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego będzie miało 60+. Sytuacja w tej chwili polega na tym, dokładnie tak jak mówi pani dyrektor, że młodzi ludzie zaraz po liceum w większości, jeżeli szukają czegoś w życiu, to wyjeżdżają. Co tu dużo mówić. Ja na przykład obserwuję na imprezach w MCK-u, ale nie tylko w MCK-u, w różnych miejscach, sytuację taką, że są licealiści, są seniorzy, są właśnie ludzie 30-40+, bardzo dużo, tylko jakoś właśnie jest jakaś taka dziura 20-30. Po prostu tych ludzi nie ma. Nie ma ich dlatego, bo ich tu nie ma, bo oni stąd wyjechali.
Po prostu ich
może
tu nie ma.
Są
nie
i studiują i nie mają czasu.
Studenci to jest inny temat. Ze studentami jest sytuacją, którą pamiętam jeszcze, żeśmy analizowali w czasach Europejskiej Stolicy Kultury w Toruniu. Zostały przeprowadzone bardzo dokładne badania, z których wynikało coś, co wydawało mi się niemożliwe, że tylko 5% studentów toruńskich zadeklarowało zainteresowanie kulturą. I to się nie zmienia.
Już teraz wierzysz w to? W te badania?
Tak. Niestety tak.
Panie dyrektorze,
no właśnie.
Oferta pałacu w Lubostroniu.
Oferta też jest dla wszystkich i właściwie jest moim pierwszym zadaniem jako dyrektora i statut o tym mówi, że mam zadbać o ten zabytek przede wszystkim, ale oczywiście ja bym go chciał pokazać w jak najszerszej przestrzeni, ten pałac, to piękno i nie powiedziałbym rzeczywiście, że organizujemy to i pałac dzieciom i dla młodzieży i
dla seniorów.
Dla seniorów i dziecka, nawet ja bym nie rozgraniczał tego, tak stworzyłem taką tą piwniczkę, którą odrestaurowaliśmy i chcemy tam słuchać jazzu. I ten jazz jest słuchany przez tych ludzi właśnie tego przekroju wiekowego, o którym tu pan mówił, że jakoby oni tylko chcieli wyjeżdżać. Oni bardzo chętnie nawet i stamtąd przyjeżdżają. Są stowarzyszenia też, które organizują wespół z nami właśnie w pałacu wydarzenia no, dosyć niszowe, ale też potrafią zgromadzić właściwie setki tych ludzi właśnie w takim wieku. Także ja nie powiedziałbym, że odczuwam brak akurat tej grupy wiekowej, czy jakiejkolwiek grupy wiekowej, bo każdych chcemy przyjmować i rzeczywiście staramy się coś organizować właśnie dla każdej grupy.
A to są ludzie miejscowi? Nie, raczej to są ludzie z Bydgoszczy i Inowrocławia, z Torunia.
Tak. Inowrocław też nas podpiera, tak, i to są Żnin, to jest...
To są ludzie, właśnie... którzy wiedzą, po co chcą przyjechać do Lubostronia.
Tak. Wiedzą, że to jest, że tutaj można, że tak powiem, troszeczkę te akumulatory naładować i chyba nie możemy narzekać na to, że brakuje jakiejś grupy konkretnie wiekowej. A wspaniale jest to, kiedy jakiekolwiek imprezy, które są organizowane, no są no muszą być na określonym poziomie, bo to nas obliguje ta piękna architektura i piękno parku tego miejsca. To naprawdę mamy wiele takich odezwań się tych ludzi z wielkim podziękowaniem. Naprawdę bardzo dużo tego jest.
A to było pytanie z twojej strony, Magdo, do kogo my to kierujemy, tak?
Tak.
Ja właśnie...
Pytałam o ten target,
Słynny target, tak, czyli grupa docelowa.
Wypalałeś.
Są instytucje, które są, nazwijmy to, monotematyczne, czyli na przykład teatr, filharmonia, opera. Pewnie za chwilę ktoś mnie za to zamorduje. Ale
jazz, film.
Ale ja mówię o konkretnych instytucjach, ale te instytucje jest dużo łatwiej prowadzić. To właściwie jest sprawa tylko... No dobra, nieważne. W każdym razie łatwiej jest... dużo łatwiej jest je prowadzić,
tam jest bardziej oczywista sprawa, prawda?
Sprawa jest jasna, no jest opera, w operze są opery, okej, super. Nie ma na przykład teatru impro, albo nie ma koncertu perkusistki Leny Krawica.
Zaraz po tym Akademii Wielimisia, prawda?
W każdym razie chodzi mi o to, że nasza instytucja kieruje swoje, to jest taka instytucja pierwszego kontaktu z kulturą, powiedzmy, już trochę trzeba być wyrobionym, odrobinę, to znaczy trzeba już wiedzieć, czego się chce. To nie trzeba być oczytanym, mieć na koncie studia z historii sztuki i tak dalej, tylko trzeba wiedzieć, czego się chce od kultury i to u nas można znaleźć. My kierujemy naszą ofertę po prostu do tych ludzi, którzy chcieliby coś ciekawego w kulturze odnaleźć.
Ale może nawet ci, którzy nie wiedzą, że mogą coś ciekawego odnaleźć.
Też, jak najbardziej. To dużo takich przychodzi, co nie wiedzą. Ale znajdują, naprawdę, znajdują. Choćby nawet teatr impro właśnie, o którym wspomniałem. Rzecz, która została przez MCK wprowadzona w Bydgoszczy na tak zwanym surowym korzeniu. Wcześniej nie było nigdy żadnego impro, a tu nagle Ala Dobrowolna popracowała nad tym i proszę. Po 4 latach pełne sale są właściwie permanentnie. Okazało się, że ten teatr improwizacji był potrzebny w Bydgoszczy.
Pani dyrektor, bo o tym wiecznie mówię, że przed 4 laty, jak powstawał Browar B, tak, to była grupa takich malkontentów, którzy się zastanawiali, a takie duże gmaszysko,
tak,
czy
po co
tam
to?
Będą
jak my to zagospodarujemy? Powiem państwu nawet, że mnie zapytała dziennikarka, czy nie sądzi pani, że to za dużo dla Włocławka? Padło takie pytanie z ust dziennikarza, być może prowokacyjne, chcę w to wierzyć. I były takie obawy, że no, po co aż taki gmach? 7,5 tysiąca metrów, dziedziniec potężny, kilkadziesiąt sali i tak dalej, wielka sala widowiskowa, duża sala widowiskowa. Okazuje się, że ja ciągle odpowiadam na pytania i muszę się bronić przed ciągłym zapotrzebowaniem na to gmaszysko, proszę mi wierzyć. Bronić dlatego, że już nie mamy miejsca. No naprawdę jest tak. Kiedy przychodzi do mnie kolejne stowarzyszenie i chce u nas zorganizować, bo tak jak powiedział pan dyrektor PAC w Lubostroniu, to u nas też tak jest, bo i to jest też jeszcze taki malutki akcent w kierunku pytania o rolę instytucji kultury. My jesteśmy także po to, żeby wspomagać, jakkolwiek by tego nie nazwać, tak zwane działania oddolne, działania stowarzyszeń zajmujących się kulturą, czy też których między innymi taka rola jest. Bo bez nas, to trzeba sobie powiedzieć, przepraszam, mam nadzieję, że to nie zostanie odebrane jako jakieś zarozumialstwo, ale bez nas naprawdę stowarzyszenia byłyby biedne. My bardzo mocno musimy pracować także ze stowarzyszeniami, bo oni dzięki nam, dzięki naszemu potencjałowi, dzięki logistyce, którą wiąże się, która wiąże się z istnieniem instytucji, po prostu mogą funkcjonować.
Ale z drugiej strony
tego by nie było.
To też państwo mogą funkcjonować dzięki tym pasjonatom, bo w tych stowarzyszeniach są pasjonaci.
Tak. I ta wzajemna właśnie symbioza jest tu. To znaczy ta symbioza jest tutaj najistotniejsza. Ja powiem jeszcze tak. Nie wyobrażam sobie dzisiaj, to tylko 4 lata, ale myślę, że nie tylko ja, nie wyobrażam sobie dzisiaj Włocławka bez browaru, bez browaru kulturalnego, który jest nad Wisłą, którego kiedyś się obawiano i traktowano nas troszeczkę takich zagospodarowujących, że tak powiem, tę przestrzeń jako kamikadze. Co my tam zrobimy? Co my tam wymyślimy? A dzisiaj to jest, myślę, to jest chwalipięstwo, ale jest to lokomotywa dla Włocławka i chyba mogę to powiedzieć.
No ja świetnie się z panią dyrektor zgadzam, bo proszę sobie teraz tak wyobrazić. Ciach, mach i jutro nie ma MCK-u całego.
Na przykład.
No więc proszę mi teraz powiedzieć, jakby wyglądała kultura w Bydgoszczy, jakby od jutra nie było MCK-u. Zresztą, tak jak pani dyrektor mówi, dla mnie pytania o rozmiar budynku są tak absurdalne, bo przecież nikt nie pyta, dlaczego powstaje następna Biedronka, tak? Czy ktoś zadał gdziekolwiek takie pytanie, po co powstaje następna wielka Biedronka? Jakoś niekoniecznie.
Tam wiadomo po co.
Za to my nieustannie jako instytucje kultury, ludzie kultury, my się musimy ze wszystkiego tłumaczyć. Cały czas bez przerwy, wszyscy każą nam się ze wszystkiego tłumaczyć, wręcz być, nie wiem, że wręcz powinniśmy się wstydzić, że pracujemy, że mamy etaty i że coś zarabiamy. Ja podejrzewam, że najlepiej byłoby nam wypłacać pensje w zupkach chińskich.
Ale przydałoby ci się taki budynek, prawda, w Bydgoszczy?
Dla mnie samego?
W Włocławku? Nie, dla
mnie
dla MCK-u.
A dla MCK-u? Oczywiście, że tak, dlatego będziemy mieli, tak jak Elon Musk teraz buduje tą kolej dubową, która pozwoli przenieść się w 15 minut z jednego końca Stanów na drugą, to my zbudujemy taką pomiędzy włocławskim browarem B a MCK-iem. To już,
już
są wstępne rozmowy na ten temat.
Ale będzie piękna budowla.
No, tylko pod dnem Wisły proponuję.
No dobrze, wracamy za moment do naszych rozmów i już będziemy proponować imprezy, na które warto przyjść w najbliższym czasie.
Zawsze tylko ty, a ja wierzę.
Polskim Radiu PIK.
Regionalny punkt widzenia.
A przed nami teraz listopadowe dni, które byśmy chętnie chcieli zagospodarować właśnie kulturą. Na co możemy się wybrać? Pani dyrektor, na co pani nas zaprosi?
U nas, proszę państwa, przygotowania, tak, dobrowaru, przygotowania do otwarcia kolejnych wystaw, bo w pięknych miejscach trzeba pokazywać piękne działania kulturalne. I między innymi 17 listopada otwieramy wystawę fotografii przyrodniczej pod kuratelą i z komisarzem w roli głównej, panem doktorem Adamem Adamskim z Torunia. Podpatrzone w naturze, taki tytuł jest tej wystawy. Wystawa po Międzynarodowym Festiwalu Fotografii i Filmu Przyrodniczego Sztuka Natury 2015. Fotografie są naprawdę przepiękne. Trzeba to zobaczyć, bo rzeczywiście zjawisko niepowtarzalne. Przygotowujemy się do koncertu Corteza w grudniu 10. Przyjadą do nas na ten koncert ludzie nawet ze Śląska, proszę sobie wyobrazić. Nie mówię tutaj już o najbliższym naszym regionie, także jesteśmy szczęśliwi, że też turystycznie rozwijamy Włocławek dzięki temu. Dziadek do orzechów w listopadzie także u nas.
Ale jakiej formie tak, ten dziadek?
To spektakl.
Baletowy, spektakl. Rozumiem.
Baletowy, tak. Balet będziemy mieli także w styczniu w postaci Jeziora Łabędziego. Będzie u nas Jezioro Łabędzie. Mamy nadzieję, że to także spowoduje, że publiczność, która nie bardzo może w dziedzinie baletu jest u nas wykształcona, także będzie mogła się czegoś ciekawego dowiedzieć i obejrzeć. Zapraszam serdecznie na takie działania grudniowe związane już ze świętami. To między innymi Stacja Mikołajkowo w Łęgu, Akademia Wioli Misia, Święto Piernika także, Jarmark Bożonarodzeniowy 16 i 17 grudnia oraz w malowanej skrzyni będziemy proponować kujawską wycinankę. Zapraszam także bardzo na warsztaty z tańca orientalnego. U nas dużym zainteresowaniem cieszy się taniec. Mamy ponad 20 grup tanecznych, a w listopadzie, pod koniec listopada będziemy proponować taniec orientalny jako taki, zarówno czas, jako sposób na spędzanie czasu, jak i na kształtowanie pięknej sylwetki. W listopadzie także kolejna edycja konkursu Wierszykarnia. To skierowane do najmłodszych odbiorców, najmłodszych i młodych, powiedziałabym tak. I to jest preludium do później działań aktorskich pewnie, także zachęcam serdecznie także do tego. I koncert noworoczny. Bardzo serdecznie polecam już teraz, 2 stycznia, z Wojtkiem Mrozkiem w roli głównej i wirtuozami Odessy.
Wojtek Mrozek, znakomity klarnecista, kolega mój z klasy.
Dyrygent, tak.
Także mogę polecić z czystym sumieniem i z czystym sercem. Zanim do MCK-u przejdziemy, to teraz Pałac w Lubostroniu. Panie dyrektorze.
Pałac w Lubostroniu. Ostatnie nawałnice, które nas nawiedziły, niestety, tak jak mówiliśmy, że praw natury, no po prostu się nie wyminie. I to powiem tylko tyle, że nawet wycieczki były organizowane, żeby zobaczyć tą hekatombę, która przeszła przez Lubostroń.
To ile drzew powalono?
Powaliło 1288 drzew. To jest praktycznie połowa naszego parku. Jeszcze w 30% może usunęliśmy. Chcieliśmy tylko dać dostęp do pałacu, dać dostęp do tych innych pomieszczeń, gdzie mieści się restauracja, do której też bardzo serdecznie zapraszamy, bo teraz ta gęsina jeszcze cały czas już to jest, jeszcze i czernina i wszystkie smakołyki takie restauracyjne, ale przede wszystkim właśnie zapraszamy właśnie do pałacu, gdzie maluchy mogą zabawić się świetnie i właśnie być wyedukowane, bo wespół z Filharmonią organizujemy pałac dzieciom pod hasłem Pałac Dzieciom. Dzieci dowiadują się różnych fantastycznych historyjek i najpiękniejszym takim odezwem, taką odezwą dziecka było to, że kiedy słuchały Chopina, to że ten Chopin to był w porządku gość. No, to wiecie państwo, jeżeli na żywo odebrały właśnie tego Chopina, to musiały tak zareagować.
A tam wtedy przyjeżdżają całe rodziny.
Całe rodziny z tymi dziećmi. nimi przyjeżdżają i naprawdę fantastycznie się bawią właściwie wszyscy. No my dorośli też, nawet sam czasami podsłuchuję, bo nie jestem wykształconym muzykiem, a tam się dowiaduję takich rzeczy, że warto. Także bardzo serdecznie zapraszam na to. W listopad to są Andrzejki, to rzeczywiście jest organizowane spotkanie taneczne i rozrywkowe, ale również mamy koncerty pałacowe i w tym cyklu możemy Państwa zaprosić już na 19 listopada, gdzie będzie i otwarcie wystawy pracy Ilony Gawrońskiej, jak i też będzie koncert wykonaniów pana Łęgowskiego i Kai Papierskiej.
Też powiedzmy, bo mówił pan o nawałnicy, o tych powalonych drzewach, że nawet miał pan wycieczkę z Krakowa, tak?
Tak, rzeczywiście z Krakowa mieliśmy fotografików, którzy przyjechali w grupie, no takiej, gdzie zorganizowali sobie warsztaty. No, byli pod niesamowitym wrażeniem. Właściwie taki troszeczkę smuteczek z nich wynikał, ale też i byli zachwyceni jakąś taką naszą gościnnością. Ale jakże polski dom może być inny? Właśnie a takim jest ta willa paladiańska, Pałac Lubostoń, więc nie może być inaczej. I ja bardzo się cieszę, że mam taki skład ludzi pracujących w tym pałacu, dla tego pałacu i przez ten pałac. Ci ludzie są naprawdę bardzo otwarci, zawsze są życzliwi wszystkim przyjeżdżającym i naprawdę zostałem tam bardzo, bardzo mile poechtany, że nie spodziewano się i że w wielu miejscach, to jeszcze bym wrócił do tego tematu, że w wielu miejscach różnych instytucji kultury czasami są po prostu urzędnicy. Zawsze się modlę rano o to, żeby czasami ktoś nie powiedział, a ten urzędas Budziak na tym Pałacu Lubostońskim jest właśnie takim urzędasem, więc dbajmy o to, abyśmy właściwych ludzi dobierali do tego, żeby w tych instytucjach, żeby ci ludzie swoim sposobem i bycia, i otwartością.
Potwierdzam.
No właśnie, pani dyrektor, chciałam o to spytać, o tych urzędników.
mieliśmy okazję być kiedyś goszczeni w Lubostroniu i naprawdę rzeczywiście ekipa w Lubostroniu pracowników instytucji jest dobierana chyba jakoś w sposób specjalny. Także jeszcze raz bardzo dziękuję za to przyjęcie wówczas. My również nie mamy urzędników, proszę państwa. My również nie mamy urzędników. Wręcz powiedziałabym, nawet lekko się zrzymamy, jeżeli ktoś zechce nas tak nazwać, najczęściej z urzędów. My nie jesteśmy urzędnikami, bo też i urzędniczo, to znaczy, to nie jest tak, że bycie urzędnikiem jest czymś złym oczywiście, ale jakoś nijak się ma do działań w instytucji kultury, która jest całodobowa, która jest ponadczasowa, bo nie liczy godzin i lat, pracuje w soboty i niedzielę i tak dalej. I tak jak powiedział wcześniej pan dyrektor MCK-ów Bydgoszczy, że
no,
od nas się
na razie tylko rzecznik.
Przepraszam, ale życzę wszystkiego dobrego.
Dzięki, fajnie.
W każdym razie od nas się rzeczywiście wymaga tego, żebyśmy żyli, funkcjonowali, byli pomysłowi, kreatywni jako pracownicy instytucji kultury i najczęściej właśnie za jakieś minimalne honoraria, bo to się nie godzi jeszcze za to brać pieniądze, ale trzeba sobie powiedzieć jasno, pracownicy instytucji kultury, na pewno instytucji, w której ja pracuję, Centrum Kultury Browar B, też często tak do tego podchodzą. Oczywiście, że no nie da się żyć powietrzem, ale to są ludzie naprawdę z wielką pasją i ja jestem z tego dumna, że nie są urzędnikami, bo w instytucji kultury trudno być urzędnikiem.
Ostatnia minuta należy do Jarosława, rzecznika Jaworskiego.
Powiem krótko. W czwartek wpadnijcie do Galerii Wspólnej w Bydgoszczy na wernisaż Katarzyny Klich i Bogdana Wojtasiaka. A resztę możecie znaleźć na naszej stronie internetowej, bo przecież nie będę opisywał wszystkich naszych oddziałów, czyli barki, galerii właśnie wspólnej, radia naszego.
No i na tak, razie dzielicie MCK z Kamer Image.
Tak, na razie tak. I tutaj, tak jak z panem dyrektorem, czuję pewną wspólnotę, bo przecież jeszcze całym Ostromeckiem zarządzamy. Na szczęście u nas nie było żadnej nawałnicy w parku. I na koniec jeszcze o tych urzędach. Dosłownie chwilę. Otóż ja powiem tak. Jeżeli ktoś przyjdzie do nas, do MCK-u i znajdzie jakiegoś urzędnika, to mu własnoręcznie przygotuję zestaw gadżetów w nagrodzie. Nie ma naprawdę rzeczy, które mnie bardziej irytują niż gadanie, że że jesteśmy urzędasami, że siedzimy za... No co z tego, że siedzimy za biurkami? A za czym mamy siedzieć? No ja nie wiem, za kanapą czy co? No mamy biurka i tyle. Nie jest to chyba jakaś rzecz dramatyczna. Przychodźcie ludzie do nas, bo my jesteśmy dla was, a nie dla siebie. Tak to ujmę.
Ja serdecznie jeszcze chciałam pozdrowić panią Marzenę Matowską z tego miejsca, żeby było jasne.
Panią dyrektor Marzenę Matowską. Panią dyrektor
Marzenę Matowską.
A ja jeszcze tylko dodam właśnie, a propos tych sztormów, tych burz, muszę państwu powiedzieć też, że wielu fantastycznych muzyków, ludzi zaprzyjaźnionych z nami, momentalnie zgłosili się, mówią, że oni są gotowi na charytatywne koncerty, aby móc wspomóc, bo jednak te nasadzenia i to wszystko będzie nas kosztowało.
Lidia Piechocka-Witczak, dyrektor Centrum Kultury Browar B we Włocławku, Jarosław Jaworski, rzecznik Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy i Andrzej Budziak, dyrektor Pałacu w Lubostroniu. Bardzo państwu dziękuję.
Serdecznie dziękuję.
Bardzo dziękujemy.